Rozglądam się po sali i nie wszystkich znam, nie wszystkich kojarzę, ale pozwolę sobie założyć, że wszyscy chcecie być szczęśliwi. Wybaczcie, że troszkę oceniam swoją miarą, ale zakładam, że chcemy być szczęśliwi, więc o to się nawet nie będę pytał, ale mam pewną propozycję dla was dzisiaj. Co wy na to, żebyśmy wspólnie zrobili coś w kierunku, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi? Chcecie? Nie chcecie? Kto chce, to niech podąża za mną, żebyśmy jeden krok, czy dwa, czy kilka kroków w kierunku tego, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi, żebyśmy wspólnie to dzisiaj uczynili. Ponieważ Słowo Boże daje nam wskazówki, bardzo konkretne wskazówki, co powinniśmy robić, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy myśleć, na co zwracać uwagę, żebyśmy byli szczęśliwymi. I pierwsze nasze myśli oczywiście krążą w kierunku góry błogosławieństw, ale dzisiaj nie tam. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na inną wskazówkę, którą czasem możemy przeoczyć, która mówi bardzo konkretnie, kto jest szczęśliwy, a wskazówkę tą znajdujemy na początku Księgi Objawienia, bo w 3 wersecie czytamy tak. Szczęśliwy ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Bardzo konkretna informacja, kto jest szczęśliwym. To jest to samo słowo, które pojawia się w kazaniu na górze. Makairos, błogosławieni, szczęśliwi są tacy ludzie. I my ten wstęp możemy czasem przeoczyć, bo już pędzimy tam w tym kierunku, co w tych pieczęciach, co w tych czaszach gniewu, kto na którym koniu jedzie i co będzie się działo, ale chciałbym, żebyśmy chwilę na początek tego kazania pomyśleli o tym, że to jest konkretna wskazówka też dla nas i żebyśmy tego nie przeoczyli, bo tutaj jest mowa, jaka jest droga do szczęścia, co trzeba robić, kto jest nazwany człowiekiem szczęśliwym. Czytanie i słuchanie tych słów, słów tego proroctwa przygotowuje nas do tego, co już jest i przygotowuje nas do tego, co jeszcze będzie, bo wiemy, że ta księga jeszcze nie w pełni się wydarzyła i na pewne rzeczy wciąż czekamy. I szczęśliwi są ci, którzy wiedzą. Myślę, że możemy powiedzieć to w naszych czasach, że szczęśliwi są ci, którzy mają dostęp do informacji z pierwszej ręki. W dobie postprawdy ja jakiś czas temu przyznaję się do tego, że odpuściłem sobie dzienniki, wiadomości, jakieś inne rzeczy, bo ciągle człowiek żyje w tym napięciu, że musi weryfikować. Nie wie, usłyszał tu, ktoś usłyszał co innego. Przestajemy wierzyć w to, co się nam podaje. I czy nie jest szczęśliwy ten, kto ma informacje pewne? A my mamy w tym miejscu, dzięki Bogu, spisane objawienie. Nie objawienie Jana, jak to jest, księga się nazywa, ale to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które zostało przekazane przez anioła dla Jana i dla nas dzisiaj. Więc mamy informacje, słuchajcie, mamy informacje o tym, co się dzieje, mamy informacje o tym, co jeszcze będzie się działo od Syna Bożego, od tego, który był, który jest i który będzie, od tego, który umarł, ale żyje. Czy to już nie jest wystarczający powód do szczęścia, że mamy dostęp do tych informacji? Dalej wiemy, że to są rzeczy, które się wydarzą, które muszą się wydarzyć. Pierwszy werset, zwróćcie uwagę, mówi, że właśnie objawienie pochodzące od Jezusa Chrystusa, który otrzymał on od Boga, aby następnie ukazać swoim sługom to, co wkrótce musi się stać. To są rzeczy, które są pewne. To są rzeczy, które muszą się stać. Jeżeli Jezus nam to powiedział, on wie to od Ojca, to nie ma drugiego takiego źródła informacji. Zatem, jeżeli chcemy być szczęśliwi, a wierzę, że chcemy być. Jeżeli chcemy być błogosławieni przez Boga, to mamy czytać i mamy słuchać słów tego proroctwa. I dzisiaj zrobimy wspólnie krok w tym kierunku, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. Ja w ostatnim czasie już dzieliłem się z tego miejsca nawet, że wczytuję się w objawienie, będę usługiwał na obozie młodzieżowym tym, co znajduje się w 2, 3 rozdziale i rozważam to. I wierzę, że dzięki temu jestem szczęśliwy. że spełnia się to w moim życiu, chociaż czasem jestem zmęczony, czasem głowa mnie boli, czasem pewnych rzeczy nie rozumiem, to wierzę, że to jest obietnica, że jestem szczęśliwy, ponieważ robię to, co Słowo Boże mówi, że szczęśliwi, którzy wczytują się, którzy czytają tych słów, a dzisiaj też będziemy mieli okazję troszkę posłuchać z objawienia i przez to wy też jesteście szczęśliwi. Nie, może nie wiecie, że jesteście szczęśliwi, będąc tutaj, ale Słowo Boże nazywa was szczęśliwymi. Ale to ważne jest, że Słowo Boże podaje nam tutaj trzy niejako składniki, co się składa na to szczęście. Ten, kto czyta, ten, kto słucha, ci, którzy słuchają, ale to nie koniec. I trzymają się tego, co jest w nim napisane, w słowie proroctwa, bo czas jest bowiem bliski. I to chciałem też podkreślić jeszcze, że sama wiedza nam nie wystarczy. Że właściwie to nie jest do końca tak, że wystarczy poczytać i posłuchać i już jesteśmy szczęśliwi, ale jest ważny ten element, że ten, kto trzyma się tego, co jest tutaj zapisane, ten jest szczęśliwy. To jest pierwszy krok, jeżeli się dowiadujemy, ale jeśli objawienie, które daje nam Jezus, nie wpływa na nasze życie, to mamy szansę po prostu być najlepiej poinformowanymi ludźmi w piekle odnośnie tego, co i jak i dlaczego. Ale wierzę, że mamy ambicje większe, że chcemy być w społeczności z Jezusem, że chcemy wieczność spędzić w tej społeczności i wierzę też, że i tutaj, ile czasu Pan dał nam na ziemi, chcemy przyczyniać się do rozwoju Królestwa Bożego, więc chcemy się też trzymać tego, co jest w tych słowach. Zachęcam dzisiaj, żebyśmy czytali, żebyśmy słuchali i żebyśmy trzymali się tego, co jest tutaj zapisane, bo czas jest bliski i chcemy być błogosławieni. Dzisiaj z wiadomych względów możemy skupić się na wycinku tylko i nie będziemy czytać całego objawienia. Zachęcam was niezmiernie jednak do tego, żebyście jako szczęśliwi, jeżeli macie problem z tym, że nie do końca jesteście szczęśliwi, jeżeli jesteście przytłoczeni na przykład informacjami, obejrzeliście dziennik, co tam się dzieje, co z tą Odrą, co tak dalej, zachęcam was, żebyście poświęcili w najbliższym czasie swój wolny czas, tak zwany wolny czas i żebyście rozważali to, co jest w objawieniu. Ale dzisiaj, jak już wspomniałem, ja aktualnie zajmuję się, rozważam to, co Jezus powiedział do siedmiu kościołów w Azji. To było tak, że, Boże, słabo widać na tym rysunku, ale wiemy, że Jan został wygnany z powodu Ewangelii na wyspę Patmos, to jest taka wysepka, która się tam znajduje i miał tą wizję i przekazał, zapisał słowa do siedmiu zborów, które były realnymi zborami, prawdziwymi zborami w Azji. Siedem miast i Jan miał tą wizję i przekazywał dla nich słowa. Jezus dokonał pewnego rodzaju przeglądu tych siedmiu zborów i podyktował Janowi listy do aniołów, czyli do przewodników tych zborów, które niosą konkretne wskazówki, które niosą konkretne wytyczne. I są tam słowa zachęty, są tam też słowa napomnienia, bo wiemy, tak jak pisał do Laodycei, ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź sobie więc zapał, opamiętaj się. W przekładzie Biblii Warszawskiej czytamy karcę i smagam, czyli Jezus miał tą misję, żeby też nakorygować, naprowadzić tych, którzy mieli pewne uchybienia, żeby otrzymali nagrodę. Ale dzisiaj jestem Bogu za to bardzo wdzięczny, bo On mnie pobudził do tego, żeby dzielić się z wami tymi słowami, które On przekazuje do dwóch społeczności, do których nie miał napomnienia. Na te siedem listów, pięć zborów otrzymało pewne napomnienia, pewne rzeczy, które muszą poprawić. Ja sobie to w Biblii zaznaczałem i w mojej już trochę popisanej na kolorowo, na czerwono mam zaznaczone i w każdym zborze, prawie w każdym liście są pewne elementy na czerwono, a w dwóch listach jest wszystko na zielono mam zaznaczone. I dzisiaj się skupimy na tym, co do tych zborów. Jestem Bogu wdzięczny, bo wierzę, że On chce, żeby to dzisiaj wybrzmiało w tym miejscu. Zatem Chciałem tylko jeszcze dodać, że to nie oznacza, że ja w moim mniemaniu wszystko z naszym zborem jest już ok i my nie potrzebujemy żadnej korekty, ale mamy gości, więc pewnie ktoś może to jest do was. Przyjechaliście do nas z takiego zboru, gdzie wszystko jest już ok, ale nawet do tych zborów, i to jest warte podkreślenia, że nawet do tych zborów, które nie wymagały korekty, jednak Jezus miał słowo do przekazania. Nie jest tak, że stwierdził, a tutaj jest to i to i to i to trzeba zaznaczyć i to trzeba poprawić, a do tego zboru to wszystko jest w porządku, to po co pisać? Szkoda atramentu, szkoda papieru. Wcale tak nie jest. I dzisiaj zwrócimy uwagę na to, co Jezus mówi do tych zborów, do tych społeczności, które nie wymagały korekty. Nawet zatem, jeżeli jesteś w takim miejscu, daj Boże, żebyś był w takim miejscu, że prowadzisz święte życie, że znajdujesz się na prostej do nieba, że brama nieba jest otwarta i Jezus przyjrzał się twojemu życiu i nie widzi nic, co by było trzeba poprawić, to nawet jeżeli jesteś w tym miejscu, nawet jeżeli cieszysz się głębokim zrozumieniem łaski i wolności w Chrystusie, nawet dla ciebie Jezus ma konkretne wskazówki i dzisiaj na nie chcemy spojrzeć. Co zatem Jezus mówi do tych dwóch, powiedzmy, dobrych zborów? Przepraszam za uproszczenie. Ja wiem, że najchętniej byśmy od razu przeszli do zboru do Filadelfii, bo tam są najmilsze rzeczy. Zaraz tam przejdziemy. W ogóle zwróciłem uwagę, jestem pewien, nie sprawdzałem tego, ale jestem pewien, że więcej jest zborów, które nazywa się Filadelfia, i nie mówię tylko o Polsce, ale ogólnie na świecie, niż nazywa się Smyrna. I zaraz zrozumiemy, dlaczego tak jest. Ale zbór w Smyrnie, on też nie miał nic tam Jezus im do zarzucenia. Przyjrzał się temu zborowi, ale i nie daje im nic do poprawy, ale ten list nie jest aż tak miły w naszych uszach. To jest bardzo krótki list, najkrótszy spośród tych siedmiu, raptem cztery wersety. Jeżeli macie Biblię, to proszę, żebyście otworzyli objawienie, drugi rozdział. Będziemy w tym miejscu teraz przez dłuższy czas. I przyjrzyjmy się, co Jezus ma do powiedzenia dla tej społeczności. Tu chciałem jeszcze zaznaczyć, że oczywiście te listy były pisane do konkretnych społeczności w konkretnym czasie. Te zbory istniały w Azji. Ale nie chciałbym dzisiaj robić, mógłbym to zrobić, ale nie chciałbym robić wykładu historycznego, bo naczytałem się różnych rzeczy i to nie jest tak naprawdę dla nas istotne, ile mieszkańców było, jakie miasto było duże, jakie budowle były, bo możemy zrobić sobie wykład historyczny i nie dotknie to naszej istoty tego problemu. Ja wierzę, że te słowa są zapisane w Słowie Bożym, że one przetrwały do dzisiaj i my dzisiaj je czytamy, ponieważ tu są konkretne wskazówki dla Kościoła w tych czasach, również dla ciebie i dla mnie. Jedni odczytują to historycznie, druga szkoła jest taka, żeby wszystko już odczytywać tylko i wyłącznie metaforycznie, bo to przecież objawienie, to są same obrazy. I też można, i są bardzo fajne opracowania i różne przeglądałem, które widzą tutaj tylko eony historii, eony Kościoła, w jakiej epoce. I wtedy jakbyśmy patrzyli na Smyrnę, to jest Kościół od 100 do 313 roku, do edyktu jednego, kiedy była wolność. A Filadelfia to jest od 1517, konkretnie od 31 października, kiedy Luter przybił 95 tez do drzwi Kościoła Wittenberdze do konkretnie 1900. Ja nie chcę patrzeć w ten sposób. Ja nie mówię, że w tym nie ma mądrości. I to się spina nawet. Tam są ciekawe myśli, ale możemy uciec w tym kierunku. Ja mógłbym przynieść tutaj mądre książki i myślę, że na temat objawienia mam tyle, że jakbym sobie obudował kazalnicę, to bym się za nimi schował. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj przede wszystkim odbierali to słowo do nas, do siebie. Nawet nie do sąsiada z ławki, tylko do siebie. Jezus skierował adekwatne, właściwe słowa do Kościoła, do zborów, które wizytował, do tych, u których nie znalazł rzeczy do poprawy, ale jednak skierował do nich konkretne słowa i odbierajmy je do siebie. Zatem spójrzmy. Rozpoczynamy ten list, to jest od 8 wersetu. A do anioła Kościoła w Smyrnie napisz: oto co mówi pierwszy i ostatni, ten, który był martwy, a ożył. Wiem o twoim ucisku i ubóstwie. choć ty jesteś bogaty i o bluźnierstwie ze strony tych, którzy podają się za Żydów, lecz nimi nie są. Są raczej synagogą szatana. Co Jezus mówi do społeczności w Smyrnie? On jest tym, który jest pierwszy i ostatni. Ten, który był martwy, ale ożył. Zatem nie mamy wątpliwości co do tego, że każde słowo tutaj, ono jest trafione. I dlatego chciałbym, żebyśmy skupili naszą uwagę na tym, co tutaj jest, na tych słowach. To nie jest tak, jak my uchybiamy w mowie, że często mówimy albo za mało, albo za dużo, albo coś nie trafimy, albo kogoś źle zrozumiemy intencje, albo jakąś sytuację źle odbierzemy. To mówi Jezus, Syn Boży. Pierwszy i ostatni. Więc każde słowo ma tutaj znaczenie, jest adekwatne, prawdziwe i doskonale trafia w sedno. I to, co ja tu widzę jako pierwsze, to to, że Jezus zapewnia wierzących, że On wie. On mówi, ja wiem, ja doskonale znam twoją sytuację. Ja wiem, gdzie jesteś, wiem, z czym się mierzysz, znam twoje otoczenie. Nic mnie tu nie może zaskoczyć. Uspokój się. Ja wiem. Ważną rzeczą jest to, co Jezus podkreśla, że w jego oczach pojęcie ubóstwa i bogactwa mają inną definicję niż w tym świecie. Jezus informuje nas w tym miejscu, że On widzi, jak nieraz zmagamy się z uciskiem, czasem zmagamy się ze zwyczajnym ubóstwem, również w sferze materialnej, ale słyszymy od Niego, że żyjąc z Nim w pokoju, w relacji, tak naprawdę to jesteśmy bogaci. Jezus mówi, ja wiem. Wiem o twoim ubóstwie, choć ty jesteś bogaty. Czytamy o tym w liście Jakuba też. Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców królestwa, które obiecał tym, którzy go pokochali? My wiemy, że Bóg ma inne patrzenie, inne poglądy. Żyjąc z Jezusem możemy wydać takie świadectwo jak apostoł Paweł i nie są to tylko słowa, ale jest to wielka prawda na poziomie duchowym. Bo Paweł pisał do Koryntian, on tam stawiał siebie za przykład, oczywiście na ile on sam był przedstawicielem Boga i czytamy tam jako ubodzy, on i jego współpracownicy, jako ubodzy, a jednak wielu wzbogacający, jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. Jezus patrzy inaczej. On zrobił przegląd tego kościoła. I widzimy tutaj, że prawdziwy kościół często znajduje się w opozycji do tego świata. Istnieje zasadnicza i widzialna różnica w funkcjonowaniu kościoła i świata, ponieważ odrodzeni z ducha chrześcijanie nie szukają tego, co ziemskie. Tak powinno być. Jeżeli chodzi o Smyrnę, o to miasto, które tam leżało 80 kilometrów od Efezu, które się ścigało w tym, żeby być najważniejszym miastem Azji. Oni przykładali dużą wagę do tego, żeby się ubogacać. Byli na szlaku handlowym i te pieniądze, to bogactwo, ono miało znaczenie. A chrześcijanie byli tam ubodzy, widzimy. Jezus to widzi, ale mówi, ty jesteś bogaty. To, co wiemy jeszcze o tym miejscu, o tym mieście, to to, że w Smyrnie wprowadzono kult cesarza rzymskiego i gorliwie się go trzymano. To było miasto, które jako pierwsze wybudowało świątynię na cześć cesarza Tyberiusza i tam wymagali, żeby się mu kłaniać. I z tego względu chrześcijanom na pewno nie było łatwo. Byli społecznością ubogą, uciskaną społecznością, i wiedzieli, że nie ma innego Boga poza naszym Bogiem, jedynym Bogiem. A to byli w stolicy tak naprawdę z tego regionu kultu cesarskiego. Chociażby z tego powodu nie było im łatwo, bo narażali się, nie oddając cesarzowi Bogu, tej czci jako Bogu. Ale jednak ze słów Jezusa widzimy, że to nie poganie byli głównym zmartwieniem tamtej społeczności. Widzimy, że w Smyrnie znajdowała się duża i wrogo nastawiona względem chrześcijan społeczność żydowska. I możecie się zapytać, dlaczego tak było? Dlaczego to Żydzi byli zmartwieniem wierzących tam. Było tak ze względu na zazdrość, jak to zazwyczaj bywa, i na niezrozumienie. Ponieważ to spośród tej społeczności, spośród Żydów i spośród ludzi zainteresowanych judaizmem, wiele osób zawierzyło swoje życie Chrystusowi. A to zawsze powoduje i powodowało opór. Tamta społeczność żydowska, oni ciągle czekali na Mesjasza. A my wiemy, że On już przyszedł. I dlatego Jezus używa tutaj bardzo mocnego wyrażenia, że oni są raczej synagogą szatana. Dosłownie przekładając, synagogą, czyli zgromadzeniem, a szatan to przeciwnik tutaj. Czyli oni mieli takie w sobie poczucie, że są zgromadzeniem Pana. A ten Pan prawdziwy mówi, oni są raczej zgromadzeniem mojego przeciwnika. I to jest cenna lekcja dla nas, że idąc za Jezusem, nawet jeżeli On nie ma nam nic do zarzucenia, to może nas spotkać opór i prześladowanie. Nie tylko ze strony świata, który odrzuca Boga. Może nas spotkać również ucisk ze strony ludzi religijnych. To spotkało pierwszy Kościół, to dotknęło społeczność w Smyrnie, że Żydzi cierpiący na duchową ślepotę, nie rozpoznając Mesjasza, wyrządzali wiele krzywdy tym, którzy za Nim prawdziwie poszli. I to było w ogóle coś, co spotykało pierwszy Kościół, o czym czytamy wielokrotnie w Dziejach. Gdzie się Paweł nie pojawił, szli najpierw do synagogi, głosili Jezusa Chrystusa, a gdy niektórzy uwierzyli, to potem nieraz jest konkretnie napisane o tym, że wywołali zamieszki w mieście Żydzi, że donieśli do świeckiej władzy, ich wyganiali. A Jezus mówi, wiem o tym. Choć to, co robisz, robisz dobrze, to jak mnie naśladujesz, jest właściwe i mi miłe, to wiem, że jest ci nie teraz ciężko. I o zgrozo, jak patrzymy dalej do tego, co Jezus mówi do Smyrny, to widzimy, że ma być jeszcze gorzej. Bo w kolejnych wersetach czytamy, nie bój się nadchodzących cierpień. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia. Zostaniecie poddani próbie. Przez 10 dni doświadczać będziecie ucisku. Bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. W drugiej części tego krótkiego listu widzimy zapowiedź, że cierpienia nadchodzą. Tu jest użyty czas przyszły. Jezus mówi, wiem, że jest wam ciężko, wiem, że przechodzicie przez uciski, wiem, że jesteście ubodzy, wiem, że spotykają was bluźnierstwa i kłamstwa, które są w was wymierzone, ale mówi, przyjdą uciski. Przyjdzie próba jeszcze. Niestety nie mówi w tym miejscu, wasz krzyk do mnie dotarł i teraz przyszedł słuszny sąd Boży i ja wszystkim odpłacę. Nie, Jezus im mówi, nie bój się, bo ja widzę. Nie bój się, gdy będzie gorzej i gorzej, gdy trafisz do więzienia, gdy zostaniesz poddany próbie, bo o tym również wiem i będziecie tego doświadczać. Ale to będzie trwało tylko określony czas. On o tym też wie, ile czasu będzie trwała próba. Nie będzie to trwało dłużej niż to, na ile On na to pozwoli i dopuści. To jest ważna lekcja dla nas, że Bóg może nam bardzo wyraźnie i konkretnie określić, ile coś będzie trwało w naszym życiu. Tak jak czytamy i w Starym Testamencie, że określał im czasem, że przez 70 lat będą w niewoli, że coś będzie trwało tyle czasu, że ktoś otrzyma jeszcze tyle lat. Tak samo i my możemy otrzymać od Boga bardzo konkretne słowo i proroctwo, tak jak społeczność w Smyrnie. Oni w tym przypadku usłyszeli o 10 dniach, o bardzo ograniczonym czasie. I Słowo Boże uczy nas tutaj, że nawet jeśli Jezus nie ma nam nic do zarzucenia, nie domaga się korekty naszego życia, możemy czasowo doświadczać ucisku i to bardzo silnego ucisku w naszym życiu. Tak jak Hiob doświadczał, tak jak Daniel, tak jak tych trzech, co tam do pieca wpędzili, tak jak wielu mężów Bożych, tak jak pierwszy Kościół, tak i my w tym szeregu może nas to spotkać. Mało tego, w Słowie Bożym widzimy tą myśl, że ucisk, że prześladowania, one mogą być dowodem prawdziwości naszego chrześcijaństwa. Czytamy, biada wam, to są słowa Jezusa, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. W innym miejscu czytamy, pamiętajcie o słowie, które do was skierowałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować. Jeśli moje słowo wypełniali, i wasze będą wypełniać. W liście do Tymoteusza Paweł pisał, tak wszyscy, którzy żyją, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Źródłem prześladowań, ucisku bywa i świecka władza, i bywała zinstytucjonalizowana religia. I w tamtym wypadku środowisko żydowskiej synagogi. I to też Jezus przewidział. Mówił, strzeżcie się natomiast ludzi, gdyż podawać was będą do sądów i biczować w swoich synagogach. A w Jana czytamy takie słowa. Powiedziałem wam o tym, abyście nie dali się złamać. Będą was wyłączać z synagog. Nadchodzi nawet godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie przekonany, że przez to służy Bogu. A będą to czynić, gdyż nie poznali Ojca ani mnie. Lecz mówię wam o tych sprawach, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, przypomnieli sobie, że was o nich uprzedziłem. To była codzienność. O tym też, jak już wspomniałem, czytamy w Dziejach Apostolskich, że Żydzi podburzali na przykład, jak w tym przypadku, pobożne, wpływowe kobiety oraz ważniejsze osobistości w mieście i wywołali prześladowanie skierowane przeciwko Pawłowi i Barnabie. Tych historii jest całkiem sporo w Nowym Testamencie. Jaką radę tym, którzy nie są napominani, tym, którzy są bogaci w Bogu, wierzącym, jaką radę daje im Jezus? Bądź wierny aż do śmierci. I nie jest to metafora, nie jest to tylko język obrazowy. Jest to wezwanie, które w przypadku wielu chrześcijan było dosłowne, że okazali się wierni aż do śmierci. To jest w ogóle ciekawa historia, nie chcę w nią wchodzić teraz głębiej, ale przewodnikiem zboru w Smyrnie był Polikarp. To wiemy z pism ojców Kościoła, tak zwanych tych starych różnych papierów, które do dzisiaj przetrwały. I to akurat wiemy, że w tym konkretnie zborze ustanowiony jako pasterz, jako biskup był Polikarp. Apostoł Jan go ustanowił. I te słowa, które on tutaj spisuje, które zostały potem skierowane do tego zboru, wierzę, że Polikarp znał na pamięć. Te cztery wersety to i my byśmy się nauczyli, jakbyśmy się mocno postarali, a jeżeli to było do jego zboru, to wierzę, że on znał je na pamięć. I my wiemy, że Polikarp, on został spalony na stosie. On zginął męczeńską śmiercią, okazał się wierny aż do śmierci. I myślę, że kiedy przyszło mu to, ja czytałem te różne tam stare pisma i nie będę ich teraz cytował, ale pamiętam, że tam jest taki fragment, że nawet strażnik rzymski, który go tam prowadził, nie chciał wcale go zabić i sugerował mu, proponował, że to nie jest wielka cena, żeby ten już starszy biskup po prostu powiedział, że cesarz jest Bogiem. A Polikarp powiedział, że nie, że on nie jest w stanie, on nie może tego powiedzieć, bo jeden jest Bóg. I wybrał raczej śmierć i był wierny aż do śmierci. To się wydarzyło. Gdy mamy taką postawę, możemy być pewni wieńca życia. Oznacza to, że nawet jeśli wszystko wskazuje na to, że przegraliśmy, jesteśmy zwycięzcami. Polikarp okazał się zwycięzcą, bo był wierny aż do śmierci. I druga śmierć nie wyrządziła już mu krzywdy. Druga śmierć, która jest oddzieleniem od Boga, ona nam nie zagraża. W Jana czytamy, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, mówi Jezus. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. Troszkę smutny ten list do Smyrny, chociaż dobry, ale przejdźmy teraz do tego, który lepiej się nam czyta, który jest przyjemniejszy. Bo na szczęście Jest też list kierowany do społeczności Filadelfii. Tam też Jezus nie napomina ich za żadne uchybienia. I teraz przejdziemy do 3 rozdziału od 7 wersetu. Będziemy tam czytać. Dla mnie jest to też budujące, bo ten list, który czytaliśmy na przykładzie Smyrny, on nam pokazuje, że Jezus czasem nas, mimo że nie ma nam nic do zarzucenia, że spotkają nas prześladowania. Ale w tym liście do Filadelfii widzimy, że Jezus może nas uratować przed uciskiem, który dotknie wszystkich innych. I niech ta dziś myśl podniesie też nas na duchu. Czytamy tam od 7 wersetu do 8 na razie. A do anioła kościoła Filadelfii napisz. Oto co mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Pierwszą rzecz, którą tutaj widzimy, to to, że Jezus posiada klucz Dawida. On w ten sposób się przedstawia. Jest to symbol władzy Mesjasza nad bramami Królestwa Bożego. Łatwe referencje do zapamiętania Izajasza 22:22. Na jego ramieniu położę klucz domu Dawida. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a kiedy zamknie, nikt nie otworzy. Jezus nam się przedstawia, że on ma ten klucz. To on jest tym, który jak otworzy, to nikt nie zamknie. A jak zamknie on, to nikt nie otworzy. On tym dysponuje. Zwróćmy jednak uwagę na bardzo ważną kwestię w tym fragmencie, że Jezus kolejny raz mówi, ja wiem, o czym on tutaj wie. Zaznacza, że wiem o czynach tego kościoła. I zdaje się, że jest to w jakiś sposób powiązane z tym, że sprawił, że drzwi stały się dla wierzących w Filadelfii otwarte. My oczywiście wiemy, że z łaski mamy zbawienie, nie z uczynków, ale widzimy tutaj, że Jezus zaznacza, że On wie o nich i łączy, wie o tych uczynkach i że łączy się to z cudowną obietnicą, że nikt nie zdoła zamknąć drzwi przed tym kościołem. To jest niezwykle błogosławiony stan pewności, który dostępny jest dla tych, którzy prowadzą życie godne Chrystusa. Bez wątpienia Filadelfia była taką społecznością. Jezus nie ma im niczego do zarzucenia. Mówi, że wie o ich czynach i właśnie dlatego to Jezus otworzył im drzwi. To Jezus wstawia się za nimi. A czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Kto ma ich potępiać? Jezus Chrystus, który umarł więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga? On przecież wstawia się za nami. Jeżeli Jezus wstawia się za nami, co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jeśli oddałeś życie Jezusowi, podążasz za Nim w posłuszeństwie, masz prawo powtórzyć za apostołem Pawłem te natchnione, cudowne słowa, gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Ucieszmy się chwilę tym. Pomyślmy o tym, że tak jest. Cóż za wspaniała obietnica. Jezus mówi, otworzyłem drzwi i nikt nie jest w stanie ich zamknąć. Ja wstawiam się za wami i nie musisz się bać. Piękne słowa. Tylko grzech jest tym, co oddziela nas od Boga. Ale jeżeli szczerze z Niego pokutowałeś, jeżeli dbasz o uświęcenie w swoim życiu, nic nas nie odłączy od miłości Bożej. I jak widzimy z listu do Filadelfii, nie jest to zależne od tego, jacy my jesteśmy mocni. To, że nikt nam nie zamknie drzwi. Jezus wie nie tylko o czynach. Jezus wie również o tym, że wierzący mają niewielką moc. Tak czytamy tutaj. I mnie to pociesza, że to nie jest elementem krytyki. O, jesteście tacy słabi. Nie, Jezus mówi, ja wiem, że niewielką masz moc. I nie jest wcale tym rozczarowany. Jezus nie wymaga od nas, żebyśmy byli nie wiadomo jakimi tytanami, jak, nie wiadomo jak mocni, silni. Bo wiemy, że to nie nasza moc. I nie nasze starania, jak śpiewamy w jednej pieśni. To jest moc i łaska Boża. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, pisał Paweł do Koryntian. Kto może to pojąć, niech to pojmie. Dwie sprawy chwali tutaj Jezus, pomimo braku wielkiej mocy. Zwróćmy na to uwagę. Jezus chwali po pierwsze to, że wierzący w Filadelfii zachowali Jego słowo. I po drugie, że nie zaparli się Jego imienia. I ja widzę w tym miejscu, że to są nasze zadania, by uzyskać dobre świadectwo w oczach Jezusa. Nie przeobrażanie miast, nie wielkie budowle, nie jakieś eventy, o których wszyscy będą opowiadać. Bo cokolwiek byśmy wymyślili sami z siebie, nie zrobi to wrażenia na Bogu. Natomiast w tym fragmencie wyraźnie widzimy, co zrobiło wrażenie na Bogu, kiedy On dokonywał przeglądu kościołów w Azji. To, że oni zachowali Jego słowo i nie zaparli się Jego imienia. Widzimy, że On widzi to i ceni. Tak jak powiedziałem, po pierwsze to tych, którzy zachowują Jego słowo. Ten dany nam dar w depozyt, o czym rozważaliśmy ostatnio na wczasach zborowych. Ci, którzy byli, którzy posłuchali, to tylko dla przypomnienia ten werset, nad którym się, ten fragment, nad którym się skupialiśmy, niech wybrzmi jeszcze raz. W drugim liście do Tymoteusza czytamy: trzymaj się wzoru zdrowej nauki, którą ode mnie odebrałeś. Czyń to w wierze i miłości, której źródłem jest Chrystus Jezus. Pilnuj tego, co ci zlecono, za sprawą Ducha Świętego, który mieszka w nas. A po drugie, Jezus widzi i ceni tych, którzy nie wstydzą się Jego imienia wobec tego świata. W Ewangelii Mateusza czytamy Jego słowa. Do każdego zatem, kto się do mnie przyzna wobec ludzi, i ja się przyznam wobec mojego Ojca, który jest w niebie. Tego jednak, kto się mnie wyprze wobec ludzi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. To nie wymaga nawet komentarza. To jest prosta zasada, to są słowa Jezusa. W kolejnym wersecie widzimy, że zbór Filadelfii również zmagał się z tymi, którzy podawali się za Żydów, a jak stwierdza Jezus, nie byli nimi. I ci religijni Żydzi, którzy w swoich oczach byli synagogą Pana, w oczach Bożych są synagogą, są zgromadzeniem przeciwnika, to widzimy, że Jezus, który posiadał klucze Dawida, posiada również władzę nad nimi. Bo czytamy, oto poddaję ci tych z synagogi szatana. Podają się oni za Żydów, chociaż nimi nie są, kłamią. Oto sprawią, że przyjdą i padną u twoich stóp. Poznają, że ja cię ukochałem. Dla mnie jest to bardzo cenna prawda Słowa Bożego. Ponieważ czego mnie to uczy? Że to nie jest nasze zadanie, to nie jest moje zadanie bojować z takimi, którzy podają się za prawdziwe zgromadzenie Boga. Moim zadaniem jest, tak jak widzieliśmy, zachować Słowo Boże aż do końca i nie zaprzeć się Jego imienia. A Jezus wie, co nas spotyka i On decyduje. Ma prawo dopuścić do tego, że zostaniemy wypróbowani, że przejdziemy przez ucisk, tak jak było w przypadku zboru w Smyrnie. Ale ma też taką moc, jak czytamy tutaj, sprawić, że ci, którzy byli przeciwko nam, padną u naszych stóp. I to On sprawia, że oni poznają, że On nas ukochał. Nie nasze deklaracje, nie nasza akcja reklamowa w mediach społecznościowych. Rzecz w tym, że to On sprawia, a my nie mamy jakoś do tego dążyć. My po prostu aż do końca mamy być wierni. To jest nasze zadanie. Dalej patrzymy do tego listu, do tego zboru, mamy kolejną cudowną obietnicę. Wspaniałe słowa Jezusa, które kierowane są do tych, w których On nie znajduje rzeczy, które by wymagały poprawy. 10 werset 3 rozdziału objawienia czytamy, a ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Czy to nie jest jeden z najprzyjemniejszych wersetów Nowego Przymierza? Spójrzmy na te słowa. Ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, ja zachowam cię przed godziną próby. Przed godziną próby, która nadejdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przekład interlinearny mówi, ustrzegę ciebie od godziny doświadczenia mającej przychodzić na cały zamieszkały świat, by wypróbować mieszkających na ziemi. Jest coś, co przyjdzie. Coś, co dotknie wszystkich, ale nie dotknie tej społeczności. Nie dotknie tych, którzy pilnowali słowa, którzy wytrwali i którzy nie zaparli się imienia Jezusa. Jezus daje im obietnicę, tamtemu zborowi społeczności w Filadelfii dał konkretną obietnicę, ominie ciebie to. I nie chciał, nie będę teraz wchodził w to, czy to jest, czy chodzi o wielki ucisk, czy nie chodzi, czy chodzi o pochwycenie Kościoła przed próbami, czy nie. Ja osobiście mówię od siebie, nie mówię teraz, że to Pan, to ja. Ja wierzę, że tak jest. Ten fragment daje mi to przeświadczenie, tak to rozumiem, że Kościół, ci, którzy trwają w Słowie, ci, którzy nie zaprą się Jezusa, zostaną zabrani z tej ziemi, kiedy przyjdzie wielki ucisk. Ale nawet jeżeli się tutaj w tym nie zgodzimy, to widzimy konkretną myśl, że Jezus Chrystus ma taką moc, że Bóg ma taką moc zachować swoich ludzi od próby, która przyjdzie na innych. I niech ta myśl dzisiaj nas podniesie. Pocieszmy się trochę tym. Z tego płynie też bardzo praktyczna lekcja dla nas, abyśmy nie polegali na sobie, na swojej mądrości, na swoim sprycie, czy też na swojej sile, ale że mamy po prostu polegać na Bogu, bo On ma moc i On, widząc, że się nie wstydzimy Jego imienia, że zachowujemy Jego słowo, On obiecuje nam ratunek. Co zatem jest zadaniem zboru Filadelfii wobec tego wszystkiego? Czytamy 11 werset, przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla ciebie wieńca. Parafrazując te słowa, Jezus mówi, słuchajcie, już praktycznie finisz. Zaraz skończę przygotowywać wam miejsce w niebie i przyjdę po was. Ale teraz po prostu strzeż to, co posiadasz, bo są tacy, którzy chętnie pozbawią was nagrody. Chwila nieuwagi może kosztować cię zmarnowanie długotrwałego wysiłku. Ja to widzę w tym fragmencie. Tak mógłbym sparafrazować te słowa Jezusa. Co łączy dwie społeczności, o których dzisiaj mówiliśmy, Smyrnę i Filadelfię? Nie tylko to, że nie otrzymali napomnienia od Jezusa, ale łączy ich również to, że Jezus wzywa ich, aby aż do końca byli wierni, żeby aż do końca byli czujni i utrzymali to, co już posiadają. I powoli już lądując z dzisiejszym kazaniem, spośród wielu tych poruszonych myśli, chcę szczególnie wyłuskać i podkreślić to jedno, bardzo praktyczne wezwanie Jezusa. Aż do końca bądź wierny, aż do końca czuwaj i nie odpuszczaj sobie. Jeszcze trochę. Jeśli w oczach kochającego nas Chrystusa jesteś bez zarzutu, jeśli widząc Twoje życie, On może powiedzieć, wiem o Twoich czynach i podoba mi się to, co widzę. To, że coraz bardziej upodabniasz się do mnie, to w takim wypadku Jezus ma tylko jedną uwagę dla ciebie. Trzymaj tak aż do końca. Aż do końca. Rzecz rozbija się o to, abyśmy, przepraszam za kolokwializm, nie walnęli się w naszych obliczeniach, kiedy jest ten koniec. żeby nam sił starczyło faktycznie aż do końca, żebyśmy zbyt wcześnie nie odpuścili tuż przed metą. Chciałem was zostawić z taką ilustracją z żużlu. Nigdy nie byłem. Najbliżej żużlu to jestem, jak robię zakupy w Lidlu przy stadionie. Ale nie wiem, dlaczego algorytm Facebooka stwierdził, że na pewno chcę zobaczyć jeden wyścig, końcowy bieg. I kliknąłem i obejrzałem. I co ja tam zobaczyłem? Nie wiem, czy generalnie jest czterech facetów, na ile ja dobrze rozumiem. Czterech facetów, cztery motory, które skręcają w jedną stronę. I ten, kto dojedzie pierwszy, po czterech okrążeniach, wygrywa, dostaje 3 punkty, 2 punkty, 1 punkt. Mniej więcej o to chodzi w żużlu. Ta wiedza wam wystarczy, jeżeli nie wiecie. I co ja oglądam? Oglądam, jak oni jeżdżą w to kółko. I nagle jeden, który bez problemu od samego początku prowadził, po trzecim okrążeniu podnosi koło i świętuje, a reszta jedzie. Bo się rąbnął w obliczeniach. Bo myślał, że to już jest meta. No i dlatego mi to tam polecili, bo to było bardzo ciekawe, bo on spadł na to koło i zobaczył, że jadą i rura jeszcze tam gonił. I jeszcze mu się udało w ogóle, to też jest. Ale dlaczego? Chciałem was zostawić z tą ilustracją. Ten sam stadion, ciągle wydaje się ciągle to samo. Jedno za drugim okrążenie. To się nieczęsto zdarza, ale się zdarza. Czytałem w ogóle, jak badałem temat, interesuję się sportem, to czytałem też, że na przykład w Lidze Diamentowej, niektórzy, co lekkoatletyką się interesują, to wiedzą, też się zdarzyło to w 2019, że jeden Etiopczyk bodajże w biegu na 5000 metrów na jedno okrążenie przed końcem ręce do góry i się zatrzymał. Przebiegł 4600, a miał 5000 przebiec i się zorientował, że inni pobiegli dalej i jeszcze się rzucił i był 10 w końcu. To się zdarza. To się może zdarzyć, jeżeli źle skalkulujemy. I dzisiaj chciałbym, patrząc na tą ilustrację, wezwać nas do tego, żebyśmy zachowali czujność aż do końca. Może jesteśmy na ostatniej prostej. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej końca każdego dnia. Więc już naprawdę, już widać metę. Ale żebyśmy się nie walnęli w naszych obliczeniach, w naszych kalkulacjach, że to już. Żebyśmy aż do końca. Żebyśmy biegli, aż On nam powie, że to już. Już możesz przestać. Już koniec. Już jesteś w niebie. Już cię przytulam. Już nie trzeba. Już się cieszymy społecznością. Ale żebyśmy nie przeżyli takiego przykrego rozczarowania, że my już świętujemy zwycięstwo, a reszta pojechała. Bo to smutna sytuacja. Zdarzają nam się błędy w naszych kalkulacjach. I 3 takie błędy ja widzę, które nam się mogą zdarzyć i które są niebezpieczne. Po pierwsze, obliczanie daty końca świata. Więcej złego na pewno niż dobrego to wyrządziło w historii. Już ten owoc nam pokazuje, że nie mamy liczyć. Mamy patrzeć na Jezusa, który powiedział: Ojciec tylko wie w niebie. Nie pytajcie się mnie już, bo ja nie wiem. Jakbym wiedział, to bym wam powiedział. Macie być gotowi. Obliczanie daty końca świata. Gdzie jest ta meta? To może się okazać, że kółko przed. Nie jedna organizacja, nie jeden kościół, nie jedna sekta, różni, nie jeden prorok wyliczali, podawali konkretną datę. To może przynieść efekt na chwilę, że ktoś się zepnie, bo jeżeli ja bym wiedział, ktoś by mi powiedział, że 1 września teraz na 100% Jezus powraca, jest koniec świata, to ja bym do 1 września z kolan nie wstawał, jeszcze bym wszystkim Ewangelię bym im powciskał. Kto nie chciał dotąd przyjmować, to tą Biblię go tam... Ale po 1 września, jakby się okazało, że to nie był koniec, to co by się stało z moją motywacją? To tak jak ktoś, kto pędem już myślał, że to jest 5000 metrów, wbiegł, zatrzymał się i już nie było sił, żeby biec dalej. Nie róbmy tego. Drugim błędem, który się może nam pojawić w naszych kalkulacjach, to jest poleganie na innych. I o tym chciałbym powiedzieć parę słów. Nie powinniśmy polegać na innych, nie powinniśmy oglądać się na innych, bo inni nas nie zaciągną do nieba, jak bardzo by nie chcieli. To nie jest tak, że ktoś nas tam zaprowadzi. To jest nasz bieg, w którym my sami bierzemy udział. I poleganie na innych kwestiach wiary niewiele może nam pomóc. To nie jest zdrowa nauka zboru, w którym bywasz najczęściej, zdecyduje o twoim zbawieniu, ale Jezus, który spojrzy na twoje serce. Jezus, który widzi serce, to On będzie podejmował decyzję, a nie to, jakie doktryny były odhaczone czy nieodhaczone. Wierzę, że ktoś, kto nie jest w zborze, który wszystko ma idealnie, może trafić do nieba, jeżeli ma serce szczere przed Bogiem. I wierzę, że odwrotnie, że ze zboru, który ma wszystko dopięte i z każdej strony ugryzione, jeżeli ktoś nie ma tego w sercu, nie będzie w niebie. Gdyby było odwrotnie, gdyby to doktryny decydowały, to po prostu byśmy zabiegali o członkostwo w najlepszym zborze. Ale że tak nie jest, to nawet w naszym zborze ci, którzy są członkami, mają szansę na niebo, jeżeli mamy szczere serce przed Bogiem. Poleganie na innych, podążanie za innymi ludźmi często prowadzi nas do rozczarowania, rozgoryczenia. Może doprowadzić do tego, że odpuszczamy sobie udział w tych całych zawodach, machniemy ręką. Jak ja bym bazował to, czy chcę iść za Jezusem na podstawie mojej ściany na Facebooku, to bym dawno już machnął na to wszystko ręką. Jak patrzę, jak chrześcijanie się kłócą, jak patrzę, jak rozmawiają ze sobą, czym żyją i tak dalej, to bym stwierdził, że nie warto. Przeczytałem ostatnio bardzo smutny fragment w jednej książce chrześcijańskiej. Pozwólcie, że odczytam wam. W drodze na stadion, na kazanie Billy'ego Grahama, dostałem informację o bardzo poważnych upadkach moralnych dwóch dobrze znanych chrześcijańskich liderów. Ta wiadomość mocno mnie dotknęła. Jednego z tych mężczyzn znałem osobiście. Porzucił żonę i uciekł z sekretarką, pozostawiając w rozpaczy całą sieć wspólnot. Drugi był poważanym prorokiem, mężem stanu o międzynarodowym znaczeniu. Jego słowa dosłownie kształtowały tysiące ludzi, w tym mnie. Szanowałem obu i miałem do nich zaufanie. Tamtego wieczoru przyszedłem na stadion z rozczarowaniem w sercu. Czy to wszystko miało być tylko wielkim show? Komu tak naprawdę mogłem ufać? Świetnym mówcom, sprzedającym ludziom emocje ze sceny? Uśmiechającym się od ucha do ucha pastorom z całymi autokarami poważanych gości? Kogo ja chciałem oszukać? Nawet samemu sobie już nie ufałem. To smutny cytat i wielu z nas, chciałem powiedzieć, doświadczyło już tego, że patrzyliśmy na kogoś i to jest błąd. To może doprowadzić do tego, że źle obliczymy, że to może być błędem w naszych kalkulacjach. Ten smutny cytat opisujący doświadczenie tego jednego z chrześcijańskich liderów prowadzi nas do jeszcze jednego błędu w kalkulacjach, jaki nam się zdarza, czyli do polegania na sobie. Nie powinniśmy polegać na innych, ale też nie powinniśmy polegać na sobie. Bądźmy w tym ostrożni, w myśleniu zbyt wiele na swój temat, bo Bogu bardziej podoba się pokora wynikająca z trzeźwej samooceny. Słowo Boże mówi, kto uważa, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Słowo Boże mówi, dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. I nie chodzi mi teraz o to, że powinniśmy chodzić tacy zlęknieni, ale na to wszystko, na te błędy, które nam się mogą zdarzyć w kalkulacji, jest jedna odpowiedź, jest jedna rada. Utkwij wzrok w Jezusie aż do końca. Patrzmy na Jezusa. Nie polegajmy na swoich obliczeniach odnośnie końca świata, nie polegajmy na swoim osądzie, nie polegajmy na osądzie innych ludzi. Wytrwaj aż do końca, polegając tylko i wyłącznie na Jezusie. Z tego powodu, czytamy w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Wytrwajmy aż do końca. Aż do końca pilnując słowa, aż do końca okazując wierność aż do końca. Aż On powie, że to już jest koniec. Ja jestem podniesiony tym, co Jezus mówi w tych słowach, że On ma tą moc, że On wie po pierwsze, że On zna moją sytuację i że kiedy nie znajduję w moim życiu rzeczy, które wymagają natychmiastowej poprawy, to On nie ma wobec mnie wielkich oczekiwań. On ma wspaniałe obietnice. On mówi, ja otworzyłem drzwi, nikt ich nie zamknie. Po prostu wytrwaj, aż do końca, aż do śmierci. On ma suwerenną moc i władzę. On może sprawić tak, że będę cierpiał jeszcze w życiu, ale On ma też tą moc, że może sprawić, że kiedy inni będą cierpieć, to mnie to ominie. To jest Jego kompetencja, to jest Jego wola i Jemu należy się chwała. Ja mam jedno zadanie, aż do końca. Wytrwać, uwielbiać Go, być wiernym i nie zaprzeć się Jego imienia. Powstańmy proszę do modlitwy. Jeżeli jest coś, co chcielibyśmy naszemu Zbawicielowi, temu, który się za nami wstawia, temu, który nas kocha, temu, który wie o naszym życiu, temu, który się nam przygląda, coś teraz powiedzieć, poprosić Go o coś, przeprosić, zaprosić Go do naszego życia. Miejmy ten czas, żeby z Nim teraz porozmawiać.